starosta siedlecki Dariusz Stopa, moim państwa gościem w piątkowy poranek. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Świeżo po wizycie w Niemczech udało się coś osiągnąć?
Tak, z reguły nie lubię jeździć tak, żeby jeździć tylko bezproduktywnie, więc tutaj w ostatnim czasie, będąc naszym zaprzyjaźnionym powiecie Oberhavel, można powiedzieć, że byłem chrzestnym, o tak to bym nazwał, porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy naszą siedlecką policją, a policją z Oranienburga. Tutaj akurat włączył się też minister Landu Brandenburgii i też komenda wojewódzka w Radomiu i cieszę się, że takie porozumienie zostało podpisane i że ta współpraca w ramach tych naszych powiatów powiększa się o kolejną właśnie taką płaszczyznę.
A czego ta współpraca ma dotyczyć?
Głównie chodzi o wymianę doświadczeń, ale tutaj między innymi pod tym kątem, że coraz więcej mamy też tych grup przestępczych o charakterze międzynarodowym i tutaj wymiana właśnie takich doświadczeń na takiej zasadzie, jakimi metodami się posługują przestępcy na przykład w Niemczech, tak, czy w Polsce, to ułatwia też policji później podejmowanie pewnych działań, oprócz też tego wymiana informacji.
No to cieszymy się w takim razie. Mamy nadzieję, że to będzie produktywne również dla naszej polskiej policji. Wracamy na nasz polski grunt, panie starosto. Program dla wsi ogłosił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zadowolony jest pan z ustaleń tego programu?
Tak naprawdę to niewiele wiemy o szczegółach tego programu. Ja to się, można powiedzieć, dziwię, że raptem w ostatnim roku, który się za chwilę zacznie, kadencji obecnego rządu, raptem dopiero program dla rolnictwa jest ogłaszany. Oczywiście gdzieś tam, przynajmniej ja tak to odbieram, jest to taki podtekst i trochę może i pod wybory, ale też w związku z tym, że coraz większe niezadowolenie wśród rolników występuje. Tutaj głównie związane jest to z ASF-em i z cenami produktów rolnych, tak, płodów rolnych, owoców, ale również pozostałych rzeczy.
No można powiedzieć, że w tym roku rzeczywiście rolnicy mieli naprawdę bardzo trudny, ciężki, twardy orzech do zgryzienia, bo oprócz tego ASF-u, o którym mówi się już od dłuższego czasu, to jeszcze susza.
Tak, no oczywiście rolnictwo, ja to w wielu miejscach podkreślam, że rolnictwo jest taką bardzo trudną gałęzią naszej gospodarki, bo można być najlepszym fachowcem, tak, najlepszym rolnikiem, który zna bardzo dobrze agrotechnikę, można mieć najlepszy sprzęt, ale nie wszystko od samego człowieka zależy. Tutaj przyroda jest takim, można powiedzieć, że też bardzo ważnym czynnikiem i to rolnictwo zawsze w jakiś sposób jest doświadczane. Jak nie ma czasami występują przymrozki, są też straty. Innym razem z kolei susze, czasami jakieś podtopienia. Także można powiedzieć, że każdy rok jest trudny dla rolnictwa.
To jest kwestia ubezpieczeń?
Myślę, że tak. Myślę, że tak i tutaj naprawdę trzeba byłoby się pochylić nad tym, żeby wypracować pewien taki model czy system, który w jakiś sposób by zabezpieczał wszystkich rolników, bo oczywiście o tym się dużo mówi już od wielu lat.
Przy okazji wyborów zazwyczaj.
Tak, między innymi, ale też tak naprawdę jakiś ten system działa, tak, bo nie można powiedzieć, że go w ogóle nie ma, ale tak naprawdę nie każdego stać na to ubezpieczenie. Z tego względu, że chociażby przy sadach, tak, to są duże, duże stawki. Są też takie dziedziny rolnictwa, gdzie ubezpieczyciel nie chce w ogóle ubezpieczać tych, powiedzmy, gospodarstw. Także jest tutaj naprawdę pole do działania. No, oczywiście to wszystko zależy zawsze, bo to rząd pewne kierunki wyznacza. I myślę, że tutaj w jakimś szerszym gronie z organizacjami rządowymi, z samorządowcami i właśnie tutaj strona rządowa powinna się spotkać, żeby w jakiś sposób wypracować taką metodę, tak, żeby też oprócz tego, żeby te ubezpieczenia były powszechne, ale nie za drogie też dla tych rolników, a jednocześnie, żeby był też taki system wsparcia w momencie, gdy jakiś kataklizm wystąpi w którejś części kraju.
Rozmawiał pan z wójtami gmin na terenie powiatu siedleckiego. Duża jest skala tego zjawiska, chciałem powiedzieć, natomiast to klęski tak naprawdę suszy.
Znaczy, myśmy nawet od gmin poprosili takie raporty właśnie, jak to wygląda na poszczególnych gminach, jeżeli chodzi właśnie o liczbę wniosków, jak te wnioski właśnie, ile wniosków się, powiedzmy, kwalifikuje, tak, przekracza te 30%. Można powiedzieć, że gmina gminie jest nierówna, ale mimo wszystko dotknęło wszystkie gminy naszego powiatu, znaczy ta susza dotknęła.
To jest też rzeczywiście taki bardzo poważny problem, bo niektórzy powiedzieli, że troszeczkę przesadziliśmy w tym mówieniu, że taka susza była.
To znaczy, powiem tak, jak powiedziałem, gmina gmin jest nierówna, to wszystko zależy od terenu, ale też zależy, jakie rośliny były tam uprawiane, tak, bo ziemniny, z tego, co ja też rozmawiałem, one się jednak mimo wszystko bardziej odporne były, tak, raczej, że to już po prostu na jesieni były siane. Największe szkody są właśnie w kukurydzy i w zbożach w ogóle jarych.
Myśli pan, że to spowoduje jakieś podwyżki cen?
To znaczy, powiem tak, z tego, co słyszę, to dużo sprowadzamy zboża z Ukrainy, że jakieś rekordowe są ilości, ale zawsze to jest dobry pretekst do podniesienia cen, tak? Także nie wykluczam, że takie może być taka sytuacja.
Ciekawe, czy rolnicy na tym zarobią?
Myślę, że zawsze rolnik to jest ostatnią taką gałęzią, która cokolwiek zarabia. Tutaj najwięcej zarabiają właśnie pośrednicy i pośrednica, rolnik tak naprawdę zawsze jest gdzieś tam na szarym końcu.
Myśli pan, że da się to jakoś naprawić? Bo rzeczywiście ta cena w skupie to jest no, 1/10 tego, co dostaje, co musi zapłacić odbiorca końcowy tak naprawdę.
Tak, no i tutaj, znaczy taki problem już widzimy od jakichś tam lat. I ja na przykład tutaj porównuję branżę chociażby pieczarkarską, gdzie potrafili się ci pieczarkarze w jakiś sposób skonsolidować, ale też tutaj trzeba podkreślić, że jakby były pewne narzędzia, tak, żeby oni mogli potworzyć te grupy producenckie, żeby wspólnie razem działać. Dzisiaj te grupy producenckie pomijają pośredników. Sami, że tak powiem, znajdują sobie kontrahentów, czy to na wschodzie, czy na zachodzie Europy i dobrze sobie radzą, tak? I tutaj też muszą być pewne narzędzia, według mnie, ze strony rządowej, żeby zachęty, tak? Czyli najlepszą zachętą jest pieniądz, żeby stworzyć na przykład takie grupy powstały, żeby stworzyły chociażby jakąś chłodnię, oczywiście w przyszłości może jakiś mini zakład przetwórczy i załóżmy na przykład, nie wiem, z owocami miękkimi, można w takiej chłodni te owoce przetrzymywać i dopiero sprzedawać później. Dzisiaj tak naprawdę zarabiają na tym, na tych rolnikach, na tych sadownikach, najwięcej zarabiają właśnie pośrednicy, którzy mają takie chłodnie, którzy tak naprawdę nic nie produkują, tylko tyle, że przetrzymują.
Ale tak naprawdę to jest kwestia rzeczywiście tych zachęt rządowych, czy tego, że producenci owoców miękkich, bo oni w tym momencie, mówimy, po prostu nie potrafią się dogadać.
Znaczy, problem w Polsce zawsze jest taki, że w momencie, gdy trzeba z kimś się skonsolidować, tak, umówić się, założyć czy spółdzielnię właśnie, czy tą grupę producencką, to pierwsze podejrzenie, to już mamy tak w mentalności Polaków, że czy on nie będzie chciał mnie oszukać. No niestety, no trzeba trochę zaufania. Oczywiście czasami mogą się zdarzyć takie przypadki, bo i w Polsce mieliśmy przy innych grupach, tak, ale większość jednak, znaczy te pojedyncze przypadki nie powinny się przekładać na całość. I tutaj myślę, że dobry dobór właśnie tych współpartnerów do założenia takiej grupy, no, będzie takim decydującym czynnikiem, jednym z decydujących czynników, ale również zachęty, tak? Czy jeżeli damy, czy poprzez rząd, czy poprzez pieniądze unijne, które do nas spływają, byłaby taka możliwość, że jest dofinansowanie w granicach 70 czy 80% w postawieniu takiej chłodni, to wtedy na pewno prędzej czy później takie grupy by zaczęły powstawać. Zresztą tak jak u pieczarkarzy. Też jak ja rozmawiałem z przedstawicielem jednej z takich grup, też łatwo nie było. Właśnie też był ten brak na początku, ograniczone zaufanie do tych swoich współpartnerów.
Udało się na końcu?
Udało się dzisiaj, mimo że są też różne trudności, bo praktycznie to nie ma tak, że jest zawsze tak bardzo łatwo. Wiadomo, mamy też i sankcje ze strony Rosji, embargo. Mimo że ta rentowność może spadła, ale mimo wszystko sobie jakoś radzą.
Dobrze, panie starosto, to zamykamy temat produkcji rolnej w takim razie i otwieramy temat, którym w tym momencie coraz więcej samorządowców żyje. Pan już w bojowym nastroju przed wyborami samorządowymi?
Czy w bojowym? Po prostu jesteśmy przygotowani. Ja już wiele razy podkreślałem, że tak naprawdę kampania wyborcza zaczyna się 2 dni po ostatnich wyborach, tak? Można, że tak powiem, trochę poświętować po wygranych wyborach, a później po prostu bierzemy się do ciężkiej pracy i poprzez to, co robimy na co dzień, no w jaki sposób no budujemy to zaufanie do ludzi, do społeczeństwa i przede wszystkim no chcemy, żeby było widać, że naprawdę w tym samorządzie jesteśmy po to, żeby coś robić dla ludzi. Natomiast oczywiście zawsze data wyborów i ten okres taki wyborczy jest takim specyficznym czasem, kiedy ta, można powiedzieć, że to napięcie wzrasta, tak?
I mobilizacja.
Mobilizacja również i u nas jest podobnie.
Nie żałuje pan trochę, że wybory na starostę to nie są wybory bezpośrednie?
z dzisiejszej pozycji mógłbym tak powiedzieć. Oczywiście, że zawsze byłoby lepiej, że w momencie, tak jak wójta się wybiera, tak, że ludzie wybierają wójta bezpośrednio, tak samo mogliby i starostę, ale no niestety dzisiaj mamy tak prawo skonstruowane, że nie ma wyborów bezpośrednich na starostów. Wybierają starostów radni i trzeba mieć jak najwięcej radnych ze swojego komitetu, z którego się startuje, żeby no, była ta szansa na bycie tym dalej starostą.
Marzy pan o tym, żeby zostać starostą?
Czy marzę? Oczywiście w momencie, gdy tutaj już wszedłem do samorządu i gdy już jestem starostą, chciałbym jeszcze kontynuować oczywiście dalszą swoją pracę, tym bardziej, że mam też już opracowany plan na kolejną kadencję, bo ja też lubię planować pewne ruchy do przodu i na przykład tak jak ten rok był, czy ta kadencja była dla nas, uważam, że dobra, jeżeli chodzi o inwestycje, bo już w tej chwili podliczyliśmy i finanse, i kilometry dróg. Zbudowaliśmy ponad 115 kilometrów dróg w różnym standardzie, ale dużo takich właśnie dróg w tym wyższym standardzie. Łącznie chodników i ścieżek rowerowych za ponad 47 kilometrów. No i w sumie pozyskaliśmy na to 103, znaczy wydaliśmy na to 103 miliony, w tym ponad 60 milionów ze środków zewnętrznych.
Dobry wynik.
I myślę, że gdyby taka tendencja się utrzymała, chociaż tych środków unijnych już będzie teraz, już nie będzie, ale za to rząd zapowiada, że będą jakieś właśnie dodatkowe pieniądze na mosty, drogi lokalne, na mosty, więc gdzie tylko można, to będziemy na pewno składali takie wnioski i przy takim zachowaniu takiego tempa, to myślę, że ta kolejna kadencja pozwoliłaby nam uregulować, czyli praktycznie wyremontować wszystkie drogi na terenie naszego powiatu, a mamy ich dużo, tak? Oczywiście, no gdzieś tam mogą występować kolejne, trudności na niektórych drogach, ale mam nadzieję, że dałoby nam się to wszystko zbudować.
Starosta Siedlecki Dariusz Sopa, moim państwa gościem w piątkowy poranek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.